Radio Merkury Poznań. Dobry wieczór, witamy Państwa i zapraszamy na wspólną debatę Radia Merkury i Telewizji WTK podsumowującą rok rządów nowego prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Adam Michalkiewicz, Radio Merkury, dobry wieczór.
Roman Wawrzyniak, Telewizja WTK, dobry wieczór.
Z nami w studiu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, któremu dokładnie jutro minie rok od zaprzysiężenia. Dobry wieczór, panie prezydencie.
Dobry wieczór.
Gościmy też wszystkich zastępców prezydenta. Dobry wieczór, witamy panów.
Są z nami również szefowie klubów w Radzie Miasta, a także przedstawiciele klubów w Radzie Miasta, wiceprzewodniczący Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, pan Tomasz Kajzer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W zastępstwie chorego przewodniczącego klubu Zjednoczonej Lewicy Tomasza Lewandowskiego, radny klubu Katarzyna Kretkowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przewodniczący klubu PiS Artur Różański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Oraz przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej Marek Sternacki. Dobry wieczór, tam również pana.
Zaproszenie do studia przyjęli także posłowie, społecznicy, miejscy eksperci oraz poznańscy radni i studenci. Na początek tytułem wprowadzenia.
Tak, zapraszamy na materiał Radosława Śledzińskiego.
Poznań nie jest teatrem jednego aktora, ale trudno nie odnieść wrażenia, że główną rolę w mieście bezwzględnie odgrywa Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania w świetle kamer czuje się już jak ryba w wodzie, ale to nie efektowność, a efektywność decyduje o jego postrzeganiu.
Zawsze można zrobić więcej, szybciej i lepiej. Natomiast najważniejsze jest to, że wiemy, co chcemy zrobić.
Dokładnie po roku od tej chwili w tym działaniu nie mogło być już wymówek. Jeszcze w kampanii wyborczej Jacek Jaśkowiak złożył prawie 30 obietnic. Dziś czarno na białym widać, że dotrzymanie słowa nie było tak łatwe jak jego rzucanie.
Przejście dla pieszych to są naprawdę banalnie proste sprawy.
Przejście ostatecznie powstało, ale z kilkumiesięcznym opóźnieniem i tylko do połowy.
Chciał możliwie jak najszybciej spotkać się z państwem.
O połowicznym sukcesie można też mówić w tym przypadku. Do spotkania doszło, ale na ulicy Milczańskiej doszło też do wycinki, której chcieli uniknąć mieszkańcy.
Pewnością jest kompetentnym biznesmenem, natomiast teraz uczy się być politykiem, no i niestety pewno musi się uczyć na własnych błędach.
Niemal bezbłędnie udało się za to wyciąć samochody na Placu Kolegiackim. Zachętą do zbiorowego jeżdżenia ma być też wprowadzony bilet senioralny.
I nastąpił w tej chwili dosyć istotny zwrot w takim myśleniu w ogóle mieście, w zakresie komunikacji.
Po komunikacji przyszła też kolej na kolej.
W zakresie z kolei różnego rodzaju zgód, zezwoleń.
Po wielomiesięcznych negocjacjach w końcu pojawiło się światełko w tunelu do zmiany na Starym Dworcu. Zmian nie ma być za to na targach, które w końcu przeszły w ręce miasta.
Obiecałem, że zniesiemy opłatę targową.
W targach o lepszy Poznań prezydent chce też ułatwić życie kupcom. Zgodnie z tymi obietnicami znika opłata targowa. Mają się za to pojawić nowe trasy tramwajowe. Wiele się też mówi o rewitalizacji. Tu pierwszym krokiem ma być odnowa centrum Poznania i planowanie od nowa okolic Warty.
To jest proces. To są rzeczy, które wynikają często ze zmian, także prawnych.
Także prawnie osobom wykluczonym miał pomagać specjalnie powołany do tego pełnomocnik. Do dziś takiej osoby jednak w Urzędzie Miasta nie ma. I tu zaczynają się problemy, bo mimo deklaracji wśród zastępców prezydenta nie ma też kobiety, na co akurat opozycja patrzy przychylnym okiem.
Dla mnie byłoby to poniżające, gdyby ktoś złożył mi ofertę na przykład stanowiska wiceprezydenta miasta Poznania, tylko z tego względu, że jestem kobietą.
Postawą swoich zastępców.
Jestem całą sytuacją rozczarowany.
Prezydent mógł być kilkukrotnie rozczarowany. Najpierw co do Jakuba Jędrzejewskiego, który po oskarżeniach o nadużycia w kierowanej przez siebie spółce w atmosferze skandalu odchodził z Urzędu Miasta. Później przejechał się też na Agnieszce Pachciarz, wiązanej z kolejną aferą. Tym razem z rzekomą kradzieżą maili w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych.
Liga rządzi, Liga radzi, Liga nigdy cię nie zdradzi, no ale jeżeli ty zdradzisz ligę, to z ciebie nie ma.
W Urzędzie Miasta nie ma też już zastępcy dyrektora w gabinecie prezydenta oskarżonego o mobbing. Krzysztof Kaczanowski, magistrat, płynnie zamienił jednak na miejską spółkę odpowiedzialną za kluczowe inwestycje w Poznaniu.
Chodzi o to, żeby atmosfera w pracy była dobra, wtedy po prostu lepiej pracujemy.
Po aferach zgęstniała atmosfera między prezydentem i Platformą Obywatelską, z której się wywodzi.
Wyciągnięcie konsekwencji służbowych i personalnych w stosunku do osób, które były zamieszane w sprawie mobbingu.
Prezydent pomieszać chciał też w granicach miasta.
Powiększyć swój obszar.
Ale zanim przygotował grunt pod włączenie podmiejskich miejscowości do Poznania, w mediach zagrał na nosie staroście powiatowemu, co ważne, także z PO.
Głos. Chodźcie do mnie, bo ja potrzebuję pieniędzy.
mnie się osobiście nie podoba.
Spokój przynajmniej w Radzie Miasta prezydentowi miała zapewnić koalicja PO z SLD.
W Radzie Miasta ideologią nie powinniśmy się zajmować, tylko rozwiązywaniem codziennych spraw.
Cały czas w zawieszeniu pozostaje jednak chociażby kontrowersyjna odbudowa pomnika wdzięczności.
Tylko, że tak jak mówię, no, brakuje mi poza tym, że ta zmiana jest deklarowana, brakuje mi jej efektów.
Brakuje też poprawy relacji z Kościołem, które wciąż pozostają, lekko mówiąc, szorstkie.
Sposób procedowania miasta często wpływa na tego opóźnienia i brak decyzyjności.
Decyzyjności zabrakło też w kwestii przyspieszenia rozgrzebanych inwestycji. Poznań wciąż jest rozkopany, a szybkich zmian na horyzoncie póki co nie widać. Na razie nie ma też pomysłu na budowę 4000 mieszkań komunalnych, co też było jedną z obietnic prezydenta.
Miałem pewne wątpliwości oczywiście co do tego, ale będziemy się starali to zadanie, którego się podjęliśmy, zrealizować.
Miasto nie chciało już jednak podjąć dalszego finansowania Transatlantyku. Festiwal filmowy odpłynął więc z Poznania, a w mieście nie będzie już tak często bywać Grażyna Kulczyk, która ostatecznie sprzedała stary browar.
Stracimy z pewnością ten wyjątkowy charakter browaru.
Mimo wzlotów i upadków, prezydent Poznania póki co przekonuje do siebie poznaniaków. Prawie połowa osób przepytana w sondażu dla Gazety Wyborczej przyznaje, że Jacek Jaśkowiak jest lepszy od swojego poprzednika. W skali szkolnej ta ocena przekłada się gdzieś pomiędzy trójką a czwórką, co na początek nie jest przecież złym wynikiem.
Pierwszy egzamin dojrzałości tak naprawdę wciąż jeszcze przed prezydentem Poznania. Jacek Jaśkowiak cenzurkę wystawi sobie pierwszym autorskim budżetem, bo tak naprawdę dopiero wtedy okaże się, jaki ma być Poznań pod nową władzą. Radosław Śledziński, Puls Dnia.
Witamy ponownie słuchaczy Radia Merkury oraz widzów telewizji WTK.
Przez najbliższą godzinę będziemy podsumowywać rok rządów nowych władz Poznania.
Zapraszamy także do komentowania debaty w mediach społecznościowych.
Panie prezydencie, w czasie tej rocznej pracy swojej często pan słyszał zarzuty, że nie zna pan miasta. W związku z tym, jeśli pan pozwoli na początek, spróbujemy to sprawdzić.
I dwa proste pytania na rozgrzewkę. Ile w Poznaniu kosztuje bilet 10-minutowy na tramwaj?
Korzystam z PEKI, także nie korzystam z biletów, biletów jednorazowych. To jest rząd wielkości 3 zł czy do 4.
Za trzy przystanki?
Nie, no generalnie za te bilety takie właśnie, które upoważniają do tam, nie wiem, czasowych.
Konkretna cena?
Korzystam z PEKI, także trudno mi powiedzieć. Ja dzisiaj zapłaciłem za przejazd autobusem 77, korzystając z PEKI, 3 zł 74 grosze i to jest z Ławicy do Bałtyku i zachęcam do PEKI.
Także... Ale w przypadku 10-minutowego biletu papierowego pan nie wie, 3 zł równe kosztuje. To jeszcze może jedno pytanie o śmieci. Ile w Poznaniu poznaniacy płacą za śmieci?
No, tym zajmuje się generalnie w naszym gospodarstwie domowym moja małżonka. W związku z tym tego nie wiem, natomiast prosiłbym tutaj o wsparcie pana wiceprezydenta Stasice, który na pewno powie
to
precyzyjnie.
Pan prezydent na pewno wie, pan nie wie.
3 lata jeszcze pan prezydent ma, myślę, że jest szansa, żeby się dowiedział.
12,20 zł to powiedzmy.
Tak, i ewentualnie wsparł żonę w tych obowiązkach. Opozycja, panie prezydencie, zarzuca panu na przykład liczne nieosności na sesjach. Ma pan czas na to, jak mówią, na gale bokserskie, na malowanie klatek schodowych, czyszczenie słupów. No i pytanie, czy PR wygrał z realną pracą?
Chciałbym podkreślić, że czy walka bokserska, czy malowanie klatek schodowych, one się odbywały poza pracą, one się odbywały w dni wolne, czyli w soboty, w niedzielę. Także absolutnie to nie ma nic wspólnego z tym czasem pracy. I angażowanie się w takie właśnie działania, jak chociażby ściąganie tych reklam ze słupów, czy właśnie zamalowywanie hejtu na klatkach schodowych, uważam za właściwe podejście i robienie tego poza godzinami pracy uważam za coś bardzo rozsądnego, co nie ma nic wspólnego z PR-em.
Pani radna Lewicy Katarzyna Kretkowska krytykowała prezydenta, kiedy w czasie sesji robił w gabinecie pompki.
Tak, bo pan to pokazał na Facebooku, to zdjęcie pana prezydenta robiącego. To nie pan? Tak mi się wydawało, że pan. Było to trochę dziwne, ponieważ brakowało w tym momencie prezydenta na dyskusji, która się odbywała na sesji.
To było w przerwie.
W której przerwie?
To było w przerwie na sesji.
A może także, pani radna Kretkowska powiedziała to jeszcze przed zawiązaniem koalicji?
Nie, to było po zawiązaniu. Nie koalicji, dzisiaj, tylko porozumienia programowego.
Dzisiaj już to pani nie przeszkadza, czy przeszkadza nadal?
To znaczy, gdyby powtórzyła się, to by mi to przeszkadzało.
Pan Tomasz Kajzer ocenia lepiej prezydenta Jacka Jaśkowiaka czy Ryszarda Grubelnego?
Dłuższą perspektywę, bo ja jeszcze pracowałem 8 lat z Jacekiem Kaczmarkiem.
więc mam porównanie trzech prezydentów i powiem tak, każda osoba jest inna oczywiście, ale na porównanie za wcześnie, bo po pierwszym roku, pierwszy rok to jest rok uczenia się. No, spędzasz sobie, panie prezydencie, mało kto ma doświadczenie z tak dużą ilością ludzi, tak dużym budżetem, też czas na uczenie się i czas na przygotowywanie swoich projektów, bo pierwszy rok to tak naprawdę kontynuacja tego, co wcześniej rozpoczęto. Nie ma innej możliwości, to jest jakby naturalne. Natomiast pierwszy rok to przygotowanie już autorskich swoich projektów, czyli drugi, trzeci rok to jest ten czas, kiedy można zobaczyć, co udało się przygotować, jak udało się ten pierwszy rok wykorzystać. Dzisiaj jeszcze za wcześnie, aby oceniać. Dzisiaj tylko można mówić, że każdy kiedyś się uczy i każdy kiedyś się zaczyna. To jest naturalne.
Artur Różański, Prawo i Sprawiedliwość, PR wygrał z realną pracą. Z czym się panu kojarzy prezydent Jaśkowiak?
Pan prezydent przyszedł do władzy niesiony nadzieją poznaniaków. Na początku dość wąskiej grupy, w drugiej turze troszkę powiększonej. I oglądaliśmy sobie widowisko, w którym patrzyliśmy po pierwsze, czy stoi za tym jakiś program. No, stał na tym zbiór dość przypadkowych postulatów. Potem patrzyliśmy, czy stoją za tym ludzie, bo to też ludzie decydują. No i sami państwo pokazaliście dzisiaj, że z tymi ludźmi było różnie. Nastąpiła seria dość przypadkowych
zaraz
zmian.
Zaraz do tego przejdziemy.
Ale najważniejsze jest tak naprawdę na ten moment jest jedno. Czy pan prezydent po tym roku wyciągnął jakieś wnioski? Jeżeli patrzymy na budżet...
Jaka jest pana ocena?
Właśnie, okay. Jeżeli patrzymy na budżet, który pan prezydent w tej chwili przedstawił, to widzimy jasno, że pan prezydent nie wyciągnął wniosków, zdemontował swoje polityczne zaplecze i teraz stoi przed wyborem. Albo w negocjacjach z tym swoim politycznym zapleczem zdemontuje budżet, który jakiś zaproponował, ma do tego prawo, bo został wybrany w bezpośrednich wyborach, czy też godzą się na postulaty tego swojego politycznego zaplecza, czy też zgodzi się na bałagan w Radzie, no bo jeżeli nie spełni tych postulatów, no to budżet będzie w sposób dość przypadkowy. To jest sytuacja moim zdaniem niezdrowa, bo ja jednak niezależnie od tego, kto tam władzę sprawuje, uważam, że ta władza powinna być silna i sprawna. Ona w tej chwili taka nie jest.
Wiedział pan o ludziach? Mamy pytanie o ludzi.
No właśnie. Panie prezydencie, czy pan zna się na ludziach? Bo faktycznie w ciągu tego jednego roku pozbył się pan połowy swoich zastępców. Kto następny, panie prezydencie?
No, zastępcy siedzą za panem.
To jest niewątpliwie ciężka praca. Uważam, że mam bardzo dobrych zastępców i w ogóle chciałbym przy okazji podziękować wszystkim pracownikom urzędu za ten rok wspólnej pracy. Bardzo się cieszę, że mogłem z tymi bardzo dobrymi pracownikami dosyć dużo dobrych rzeczy zrobić i za to chciałbym im serdecznie podziękować. Natomiast nie jest w mojej ocenie receptą takie wyrzucanie ludzi, tak? Zmieniła się władza, w związku z tym należy wyciąć połowę urzędu, tak? Wyrzucić na zbity pysk, tak? Bo teraz TKM, tak? No i to jest moje podejście, czyli dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś pracował dla Ryszarda Grubelnego, czy jeszcze wcześniej, tylko ma to znaczenie, czy ktoś chce realizować ten nasz program, czy nie, a że jest ambitny, no to no, są takie właśnie też sytuacje, w których trzeba się z kimś pożegnać.
Panie prezydencie, jest wśród nas były prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Sam pan go dobrze oceniał, mowa o panu Jarosławie Płucku. To dlaczego on dzisiaj nie jest prezesem?
Chciałbym państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, tak, na to, że to ja nie podejmuję tych decyzji jednoosobowo. To nie ja odwołuję prezesów spółek, których miasto ma swoje udziały, czy większościowe pakiety. Tam są rady nadzorcze, są organizowane konkursy. W związku z tym to nie jest moja decyzja i ja zwolniłem konkretne osoby, czy z konkretnymi osobami przeprowadziłem rozmowy, które skończyły się tym, że te osoby odeszły. Natomiast z pewnością to nie jest tak, że ja odwołuję zarządy, powołuję nowe i tutaj są określone procedury.
Jest z nami pan Jarosław Pucek. Pan wie, dlaczego pan odszedł? To była decyzja polityczna?
To była decyzja polityczna, ale też taka jest polityka. No umówmy się, że prezydent, który przychodzi, ma prawo dobierać sobie takich współpracowników, z jakimi chce pracować. I żeby była jasność, ja specjalnie żal do pana prezydenta nie mam. Takie jest życie, taka jest polityka. No ktoś, kto pracuje na takim stanowisku, musi się liczyć z tym, że przyjdzie taki dzień, że trzeba będzie się rozstać. I jakby myślę, że są ważniejsze tematy w Poznaniu niż
rozmowa. Umywa teraz ręce trochę od tej...
No a co ma pan prezydent powiedzieć? No powiedział to, co powiedział, wysłuchaliśmy i pozostaje wierzyć panu prezydentowi i życzyć powodzenia, ale naprawdę myślę, że to nie jest najważniejsza rzecz w podsumowaniu roku pracy pana prezydenta.
Pytanie, czy nie jest najważniejsze, bo to jednak ludzie tworzą politykę i pan prezydent często to powtarzał, że jednak pracuje z zespołem, z którym ma nadzieję na sukces, więc pytanie jednak o te personalia nie jest bez znaczenia. W samych poznańskich inwestycjach miejskich, panie prezydencie, chyba jest trzeci prezes, Katarzyna Górecka, 3 miesiące wytrzymała. No i pytanie, czy Czy ma pan szczęście do ekspertów, do dobrych ludzi?
No, poziom bałaganów przy pewnych inwestycjach, w szczególności kaponiery, był tak duży, że osoba, która przeszła do tej spółki z biznesu, no, nie była w stanie sobie z tym poradzić. Tak? No, pracowała zupełnie na innych standardach i ten raport NIK-u, który otrzymałem w zeszłym tygodniu, on potwierdza skalę nieprawidłowości od samego początku realizacji tej inwestycji. Szereg patologii, które tam miały miejsce, począwszy od wyboru firmy, która przygotowywała projekt. I stąd to nie jest też łatwe zmierzyć się z takim bałaganem i pani Górecka no, nie dała rady. Natomiast bardzo dobrze sobie z tym radzi pan Śledziejowski i również ten rozszerzony zarząd. Mamy w tej chwili te inwestycje pod kontrolą. Są też zawarte stosowne porozumienia i aneksy, które nam zabezpieczają realizację te inwestycje, a raport NIK-u, on potwierdził słuszność naszych decyzji personalnych. Słuszność również odwołania tego zarządu, który wcześniej tam był, no bo ten raport jest bezlitosny.
Nie sprawdziła się Katarzyna Górecka, zobaczymy, czy sprawdzi się nowy zarząd, ale być może pan może spać spokojniej, bo ma pan tam swojego człowieka, Krzysztofa Kaczanowskiego, który musiał odejść z urzędu, a przy okazji jeszcze chciałem podpytać o inne sprawy personalne dotyczące na przykład konkursów na wybór dyrektora gabinetu Andrzeja Białasa, którego nazwisko właściwie było znane przed rozstrzygnięciem. Jaka jest ta polityka personalna miasta?
No, organizowane są konkursy i to jest oczywiste.
I to tak dobierane. To jest fikcja, czy nie?
Nie, to nie jest fikcja, natomiast pan Białas ma bardzo wysokie kompetencje i zarówno w zakresie działania na rzecz Poznania wcześniej na poziomie społecznikowskim, jak również wysokie kompetencje zawodowe, jeśli chodzi o umiejętności,
o wykształcenie. Nikt tego nie podważa.
Natomiast no, było wśród kandydatów kilku dziennikarzy, bo tu ta profesja przeważała wśród kandydatów. Komisja zdecydowała się na wybór osoby, która nie pochodzi ze środowiska dziennikarskiego, bo uznaliśmy, że nie jest naszym celem robienie PR-u prezydenta, tylko jest sprawne zarządzanie gabinetem i te kompetencje były dla nas kluczowe. Właśnie ten wybór pokazuje, że ten zarzut dotyczy tego PR-u jest zupełnie nietrafiony.
Panie prezydencie, niech panu nie odbiera wybierania ludzi, do których ma pan zaufanie i których ceni pan kompetencje. Tylko chodzi o kompetencje, tylko chodzi o to, dlaczego te osoby poznajemy przed rozstrzygnięciami konkursu, więc czy one nie są fikcją?
No, dowiedziałem się niedawno również, że już wcześniej padały sygnały co do konkursu, które wygrał pan Łęcki. Tak? No, ja absolutnie nie miałem żadnej wiedzy w zakresie przebiegu tego konkursu i absolutnie nie ingeruję w tego typu przebiegi konkursów. Zdaję się na wybór, którego dokonuje
komisja konkursowa. Ale Andrzej Białas to był wybór pana, czy nie?
Ja byłem zadowolony z tego wyboru i oczywiście cieszę się również z tej pracy, którą on wykonuje. Natomiast to był wybór komisji konkursowej.
Dziękuję bardzo.
Często pojawiają się takie zarzuty, że pan prezydent Jacek Jaśkowiak nie jest do końca niezależnym prezydentem, że decyzje za niego podejmują czy to Rafał Grupiński, czy to też Tomasz Lewandowski, lider Lewicy w Radzie Miasta. Pan Marek Sternalski, szef klubu radnych Platformy Obywatelskiej, właśnie też tak myśli, że pan prezydent Jaśkowiak musi zadzwonić, zanim podejmie jakąś decyzję?
Gdzie rozmawialiśmy o przyszłorocznym budżecie, o naszych poprawkach. To była bardzo fajna, partnerska rozmowa pomiędzy prezydentem a klubem.
Ale prezydent Jaśkowiak zaskakiwał państwa wiele razy wcześniej.
Tak jak tym budżetem również ich zaskoczył.
Tym bardziej potwierdza to, że jestem absolutnie w tym zakresie niezależny. Także to zaskakiwanie to oznacza, że ja nie ustalam tych decyzji. Tak? To tutaj pan sam to w tej chwili tą wypowiedzią potwierdził.
Różnie, panie prezydencie.
Zasada jest taka, że nie można oczekiwać od prezydenta, że będzie czyjąś marionetką, bo jeżeli by był, to bylibyśmy w innym ustroju. Jeżeli mielibyśmy z panem prezydentem na każdy temat takie same zdanie, to powinniśmy się przenieść na Białoruś albo do Korei Północnej, gdzie wszyscy muszą mieć takie same zdanie. Wydaje mi się, że różnice, które się pojawiają pomiędzy czasami radnymi a prezydentem, to jest rzecz dobra i naturalna, bo taki jest ustrój naszego państwa, naszego miasta. Z jednej strony mamy władzę wykonawczą, z drugiej strony mamy władzę uchwałodawczą. PiS tego nie robi w Sejmie i nie rozróżnia tych rzeczy, ale my
długo
w mieście,
pan nie wytrzymał ale, bez tego PiS-u.
Ale my w mieście to dobrze rozróżniamy i po to jest Rada Miasta, żeby czasami mieć inne zdanie i to jest dobre i konstruktywne w mieście.
Przepraszam, pan radny Sternacki usiłuje przykryć jeden fakt, że nie ma spójnej koalicji i nie ma spójnej współpracy koalicji z prezydentem, nie ma spójnej koncepcji stojącej za miastem. I ten chaos i bałagan, który jest w tej chwili, próbuje przykryć, że to jest taka dyskusja i zróżnicowanie poglądów. Nie, panie radny, to jest po prostu chaos.
Ale wystarczy spojrzeć na głosowania i to pokazuje, tak, czy jest ta współpraca, czy nie ma. To, że rozmawiamy, to jest pozytywne, tak? I właśnie o to chodzi. Tak, to nie chodzi o to, żeby
wypełniać... tutaj jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Jeżeli pan Różański przyjrzałby się wszystkim głosowaniom w Radzie Miasta w tej kadencji i w poprzedniej kadencji, to Klub Platformy Obywatelskiej ma zawsze jednolite zdanie. I druga rzecz jest bardzo skuteczny.
Czyli Białoruś, tak? Czy Korea?
Jest bardzo skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, jeżeli pan przejrzy wszystkie uchwały, które były podejmowane, to wszystkie te uchwały przeszły.
Panie przewodniczący,
i przeszły
wiele razy
w różnych konfiguracjach
roku,
z innymi klubami.
Pozwolę sobie zadać panu pytanie. Wiele razy w czasie tego roku prezydent Jaśkowiak państwa zaskakiwał. Czy to w sprawie włączenia gmin do Poznania, czy to w sprawie zwężania dróg dojazdowych do miasta. Z czego wynika to zaskakiwanie?
To wynika z tego, że pan prezydent ma pierwszy swój rok i tak jak już tutaj było mówione, uczy się pewnych zachowań, które są w Radzie Miasta, w Urzędzie Miasta. Był przyzwyczajony do jednoosobowego podejmowania decyzji w biznesie i to jest czasami atut i bardzo dobrze są te decyzje.
Przeszkadzało to państwu w czasie tego roku, ta nadomysłowość?
Czasami panu prezydentowi przeszkadzało nasze zachowanie, czasami nam pana prezydenta, ale to jest naturalne.
Co panu przeszkadzało?
Ja uważam, że najważniejsze jest to, że w dniu dzisiejszym jesteśmy przed budżetem, który może być bardzo dobrze zrealizowany. Nawet Prawo i Sprawiedliwość uznaje ten budżet za bardzo dobry, bo poprawki do budżetu, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość, to jest kilka poprawek i deklaruje...
No my uznajemy, pełne, panie radny, my uznajemy prawo pana prezydenta do przedstawienia autorskiego budżetu. Jest wybrany przez mieszkańców Poznania, ma takie prawo. My uznajemy to prawo, nie chcemy go demolować, więc przedstawiliśmy poprawki, jeśli chodzi o klubowe, bardzo ograniczone, żeby pokazać, że to prawo szanujemy. Natomiast zaproponowaliśmy, i wie pan dobrze, kilkanaście globalnych zmian, czyli podjęcie działań, w których nie podjęliście żadnych decyzji. Nie podjęliście żadnych decyzji w kwestii oświaty. Rok oświata leży, uznaliście, że jest okej. Nie podjęliście żadnych decyzji w kwestiach mieszkaniowych.
Nieprawda.
Stara polityka mieszkaniowa z 2000 roku zupełnie aktualna.
Nieprawda.
Zakonserwowaliście zarząd transportu miejskiego,
nieprawda,
mimo że pan prezydent krytykował ten zarząd transportu miejskiego. Więc my postanowiliśmy nie iść w poprawki osiedlowe, dzielnicowe, które rozrywacie wy budżet na strzępy,
tylko
my postanowiliśmy pokazać, że miasto nie ma koncepcji w głównych dziedzinach
życia. Taka jest koncepcja na ocenę sukcesu prezydenta Jaśkowiaka.
Muszę się odnieść do tej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z polityką mieszkaniową, jest przygotowywany dokument.
Cały czas jest przygotowywany, tak.
U pana prezydenta Wiśniewskiego konsultacje ze środowiskami mieszkańców Poznania.
Pana Wiśniewskiego?
Tak.
Pana Wiśniewskiego,
tak.
Mieszkaniową?
To pani Anna Kretkowska chciała się odnieść, bo przechodzimy do następnego tematu.
Druga rzecz bardzo ważna, jeżeli chodzi o oświatę, albo pan nie wie, albo pan złośliwie to mówi, ale tak, budowa szkoły na Naramowicach, realizacja, można było tego zrobić przez wiele lat.
Panie przewodniczący,
mamy,
niech pan nie odbiera splendoru panu prezydentowi. Dajmy szansę się panu prezydentowi pochwalić z tych sukcesów.
Odpowiadam na pytanie, które tutaj Następna rzecz, mówimy o Szczepankowie, czyli rozbudowa szkoły na Szczepankowie. Kolejna rzecz, przedszkole na Szczeszynie.
Czyli to jednak bardziej sukcesy radnych niż prezydenta.
To są pojedyncze rzeczy, a nie ma rozwiązania systemowego, który zatrzyma zły rozwój sytuacji w oświacie.
Pani radna Katarzyna Kretkowska, kobieta was...
Ja bardzo staram się,
ustępuję,
bo ja proszę mnie, żeby za dużo nie mówić, więc nic dobra, jeszcze chciałabym coś powiedzieć. To, że pan prezydent Jaśkowiak czasami według naszej oceny za mało uczestniczy w pracach Rady, taki ma styl. Ma też swoją bardzo dobrą stronę, która się uwidacznia w projekcie tego budżetu przedstawionym przez pana prezydenta, ponieważ w tym projekcie budżetu jest bardzo wiele spraw, o które radni wnosili przez okres wielu czasem lat, czy ostatnich lat, radni z różnych klubów. Jest tam szereg bardzo fajnych inwestycji, i dużych, i małych, o które prosiliśmy bezskutecznie poprzedniego prezydenta. Dobrze, że ta poprzednia prezydentura się skończyła. Jest lepiej tak, jak jest obecnie, niż tak, jak było dotąd. To jest pierwsza konkluzja. Ten projekt budżetu rzeczywiście uwzględnia w sferze oświaty wiele postulatów, na które czekaliśmy. Budowa szkoły, budowa przedszkola, etc.
Ale ta dyskusja nie dotyczy dzisiaj budżetu na przyszły rok, tylko podsumowania ostatnich rad. Więc podejdźmy do tych sukcesów, wróćmy do tych sukcesów, jeśli one są. Zapowiedź wyborcza, że pierwszą decyzją, panie prezydencie, będzie rezygnacja ze służbowych samochodów. Tak pan mniej więcej mówi pod koniec kampanii wyborczej. Później pan wygrał wybory. No i po kilku miesiącach okazało się, że miasto wynajmuje nowe limuzyny, które podatniku będą kosztować rocznie około 100 tysięcy.
I tu będę bronił pana prezydenta. Pan prezydent przyjeżdża do pracy rowerem, odjeżdża do pracy, z pracy rowerem i to są Michałki. Naprawdę, panowie, nie zajmujmy się Michałkami, czyli rzeczami nic nie znaczącymi. Mhm. Zajmijmy się rzeczami ważnymi dla miasta. To, czy prezydent jeździ limuzyną, czy rowerem, nie ma decydującej wymowy w mieście.
Chciałbym się odnieść, bo samochodów było 6 służbowych, w tej chwili są 4. I z tych samochodów korzystają również zastępcy, korzystają dyrektorzy poszczególnych departamentów. Te samochody są wykorzystywane w codziennej pracy urzędu. Przy tak dużej strukturze 1400 osób te samochody są naprawdę potrzebne. Również dla przewodniczącego Rady Miasta. I ja z tego samochodu służbowego korzystam w bardzo ograniczonym zakresie. Tak jak państwo wiedzą, przyjeżdżam do pracy albo rowerem, albo autobusem i to mieszkańcy widzą. Także to nie jest tak, że prezydent teraz
My tylko pytamy, dlaczego pan obiecywał jedno, a poszedł jakby w tą samą dokładnie.
Ja zrealizowałem tę obietnicę, bo nie deklarowałem, że usuniemy wszystkie samochody służbowe z urzędu i nie ma już takiej sytuacji, w której każdy z zastępców, czy też prezydent, przewodniczący Rady Miasta, że każdy ma przydzielony jeden samochód służbowy, który go przywozi z domu do pracy i potem po pracy go zawozi. Tego nie ma. Pan prezydent Wiśniewski jeździ tramwajem, pan prezydent Wudarski jeździ rowerem i w tym momencie my korzystamy z tych samochodów w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast te 4 samochody, one naprawdę służą urzędowi i są potrzebne, tak jak już pan powiedział.
Tak, chcieliście się wykazać panu prezydentowi rzeczywistym sukcesem w tej dziedzinie, w której go rzeczywiście ma, w innych niestety jest gorzej.
Ale szczęście dla pierwszych.
Jedna rzecz, najważniejsza, żebyśmy nie wpadli w paranoję. Proszę państwa, czas prezydenta jest bardzo drogi i cenny. Ja szczerze mówiąc wolę, że pan prezydent jechał służbowym wozem i w tym czasie już rozmawiał i dokonywał różnych uzgodnień, niż żeby, przepraszam, jechał rowerem, chociaż i to czasami jest potrzebne, żeby odreagować fizycznie stresy i napięcia, prawda? Natomiast czas jest cenny. Ja wolę prezydenta, który ten czas maksymalnie wykorzystuje, pracując dla miasta.
Panie prezydencie, przejdźmy do tych sukcesów, realnych sukcesów. Przejście dla pieszych to jest pana sukces. Pan ma na tej liście swoich sukcesów także przejście przy dworcu kolejowym.
Oczywiście. Czy to drobne strategiczne projekty, takie na przykład jak rozstrzygnięcie konkursu na zagospodarowanie wolnych torów, czy komunalizacja udziału w targach. Natomiast to czuć, to jest komunalizacja udziału w targach, to jest dla miasta Poznania wartość księgowa, 300 milionów, a wartość realna tych udziałów to jest około miliarda. I w tym momencie o tyle są zwiększone aktywa i majątek miasta Poznania. Co więcej, mamy zabezpieczoną strategiczną spółkę, jaką są Targi Poznańskie, na następne lata. Nie ma obawy.
Pan sobie przypisuje ten sukces?
Tak, to związane było... Nie, to związane było z moimi działaniami. Tutaj miałem bardzo duże wsparcie posła Grupińskiego i również bardzo duże wsparcie Biura Nadzoru Właścicielskiego, także to była zespołowa praca kilku polityków Platformy Obywatelskiej, zakończona sukcesem w postaci tej komunalizacji, mimo zmiany jednego z ministrów. Tak?
Nie chciałbym panu prezydencie przypominać 4 lata temu, jak miasto Poznań walczyło z niektórymi politykami z rządzącej partii, którzy na siłę chcieli targi prywatyzować. Ile starnie było, żeby to odwrócić. I mogę powiedzieć, że osoba, która była w tych uzgodnieniach zaangażowana bezpośrednio i bardzo mocno jako wiceszef Rady Nadzorczej Targów Poznańskich przez kilkadziesiąt lat de facto, że uzgodniacze targów zapadły tak naprawdę jesienią ubiegłego roku. Natomiast była kwestia, kiedy to skonsumować. Znaczy, kiedy ostateczną decyzję podjąć. Ta decyzja została podjęta, jak rozumiem, w dobrym politycznie czasie. Natomiast uzgodnienia na poziomie pracowników, dyrektorów i wiceministra w tamtym okresie zapadły już w ubiegłym roku. Także na pewno ważne, prezydencie Słowian zakończył to sukcesem, to trzeba docenić, bo też trzeba umieć zakończyć. Natomiast nie zgodziłbym się z stwierdzeniem, że była ziemia nieprzygotowana i pan wchodził od zera, bo te rozmowy były już przeprowadzone. Ja pana informowałem na piśmie nawet, bardzo szczegółowo, jakie były uzgodnienia i na ile one już są zaawansowane.
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że po pierwsze w międzyczasie zmienił się minister i zmieniła się koncepcja. Ten projekt spadł z tych projektów priorytetowych, także na poziomie kwietnia i maja mieliśmy sytuację, w której wyglądało na to, że do tej komunalizacji nie dojdzie. To jest pierwsza rzecz. I w tego typu transakcjach na takim poziomie zawsze najważniejsze jest to, żeby spiąć, nie żeby o nich mówić, żeby rozmawiać, żeby negocjować, ale one muszą być domknięte. Tak? I to jest ten element istotny. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo chciałbym podziękować pani Kocięckiej z Biura Nadzoru Właścicieli, bo pracownicy Biura Nadzoru wykonali gigantyczną pracę i ja byłem w Warszawie w temacie targów w ciągu tego roku kilka razy. Przeprowadziłem kilkadziesiąt rozmów na poziomie i wiceministrów, i ministra. Także ten temat naprawdę to było bardzo ważne.
Tylko pytanie kluczowa była
To było bardzo ważne. Szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości widzi, że prezydent był przygotowany do objęcia władzy rok temu i że w tej chwili faktycznie realizuje spójną politykę, która przynosi sukcesy.
No i Rachciach wymalował te pasy.
Szanowni Państwo, no sami sobie odpowiedzieliście na to pytanie, chociażby w pierwszym felietonie, który był na początku programu. No pan prezydent był nieprzygotowany zarówno merytorycznie, jak i kadrowo. I teraz wytworzyła się pewna no, taka drobna ekipa czterech wiceprezydentów, która za nim stoi. Nie wiemy, na ile trwała. Ale o spójnym programie nie ma w ogóle mowy. Jedna rzecz jest rzeczywiście dość zastanawiająca i ona może prowadzić w dobrą stronę, przynajmniej w pojedynczych wypadkach. Otóż pan prezydent, wyłączając się bardzo mocno z życia miasta, jeśli chodzi o sesję i radę, jednocześnie daje wiceprezydentom dość sporo swobody. To powoduje, że jeżeli wiceprezydenci chcą zrobić coś dobrego, to mogą. I jest taka kwestia, że na przykład pan prezydent Wiśniewski zabrał się za Straż Miejską. Nie do końca wiemy, w którą stronę te zmiany pójdą. Ja nie jestem do końca jeszcze do nich przekonanych, ale dajemy szansę i czekamy. Natomiast oświatę odpuścił i nie ma żadnego bata ze strony prezydenta, zbierz się za to, tak?
No to wywołany do tablicy, ja bym wytrzymał mikrofon, panie prezydencie, jeśli pan pozwoli.
Bardzo szanuję pana radnego Artura Różyńskiego, ale nie wiem, gdzie był przez ten miniony rok, ponieważ lepiej, żeby PiS na temat zmian oświaty się nie wypowiadał, bo w tej chwili to co rząd przygotowuje, to jest ewolucja i minus. Natomiast jeśli chodzi o oświatę, ruszyliśmy z inwestycją oświatową na Smochowicach, przygotowujemy i rozpoczynamy budowę szkoły na Szczepankowie w przyszłym roku, przedszkola na Szczeszynie, szkoły na Umultowie, jest szereg rzeczy. Powiedzcie, i tutaj pracujemy z radnymi miasta.
Papier toaletowy i mydło.
Nie do końca, myślę, że pan chyba nie ma do końca dobrych informacji. Dobrze nam się współpracuje również z pana kolegą z PiSu, ale z te wszystkimi radnymi i myślę, że trochę więcej tutaj przygotowania w temacie światowym by się panu przydało.
Dziękuję bardzo.
Pytanie jeszcze o sukcesy, panie prezydencie. Ma pan poczucie, że transport miejski w tej chwili funkcjonuje lepiej niż rok temu, że autobusy się, tramwaje mniej spóźniają?
Poprawa komunikacji, mobilności jest procesem i oczywiście, że te zakupy, które są w tej chwili dokonywane, czyli zakup nowych autobusów, zakup nowych tramwajów, te przygotowane inwestycje remontu torowisk, one oczywiście przełożą się na poprawę komfortu. Również to, że mamy w tej chwili po tych zmianach personalnych i organizacyjnych w tej spółce, która realizuje...
Pytam o to, co było przez ostatnie 12 miesięcy. Czy została podjęta taka decyzja, która usprawniła transport publiczny w Poznaniu?
No, przede wszystkim poprawiamy te rzeczy, które zastaliśmy, czyli mam tu na myśli kaponierę, ale to w tym momencie ona się nie opóźniła, dlatego że dokonaliśmy zmian personalnych, bo ona się opóźniła, dlatego że ten cały projekt i proces realizacji tej inwestycji był prowadzony w skandaliczny sposób, co potwierdza również raport NIK-u. I oczywistym jest, że nie jest możliwe jednostronne wypowiedzenie umów tylko dlatego, że doszło do zmiany władzy w mieście. Jesteśmy związani zawartymi wcześniej umowami i mogę obiecać poznaniakom, że to się zakończy na poziomie sierpnia przyszłego roku, ten remont kaponiery i mostu uniwersyteckiego. Ja przeprosiłem poznaniaków za te wszystkie opóźnienia, chociaż no, nie sądzę, że też powinni przeprosić za to wszystko też moi poprzednicy, bo to głównie w związku ze złym zaprojektowaniem tego procesu procesu inwestycyjnego takie opóźnienia miały miejsce. Także ten transport się będzie poprawiał. Natomiast to jest proces i tego nie da się zrobić w ciągu miesiąca czy dwóch. Natomiast te działania, które podjęliśmy również na przykład w postaci tego biletu senioralnego, tak, jesteśmy przekonani, że to będzie skutkowało pozytywnie i więcej osób będzie korzystało z tej komunikacji publicznej, co z kolei przełoży się na to, że te samochody, które jeżdżą, będą jeździć, a nie stać w korkach, tak? No bo im więcej osób przemieszcza się komunikacją publiczną, tym sprawniej będą się przemieszczać samochody osobowe po mieście.
To pytanie do pana prezydenta Macieja Wodarskiego. Udało się zrobić coś przez ten rok, żeby ten transport realnie działał szybciej, żeby autobusy się mniej spóźniały?
Utrudniają poruszanie się Poznaniu, to jednocześnie bardzo trudne inwestycje. Jest Akada Katowicka, Rondo Kaponiera, Most Uniwersytecki Dąbrowskiego. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że te projekty były źle przygotowane. W tej chwili spółka PIM realizuje w taki sposób, że projekty ewidentnie przyspieszają. Wykonawcy pracują na budowach i są to inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania transportu publicznego w Poznaniu, komunikacji tramwajowej, autobusowej. Oczywiście nie udało się wszystkiego zrobić, ale robimy naprawdę wiele. Będą w przyszłym roku już prowadzone usprawnienia dla komunikacji autobusowej. Chcę zwrócić uwagę na bardzo trudny projekt ITS. Gdyby ktoś mnie dzisiaj pytał, czy mamy wprowadzić ITS w Poznaniu, odpowiedziałbym zdecydowanie nie. Natomiast ten projekt w tej chwili kończymy. Kończymy go z dosyć dużym wysiłkiem, ale zakładam, że niedługo zacznie działać w pełni sprawnie.
Krótka odpowiedź. Kiedy Dąbrowskiego remont się zakończy ulicy?
Zakładam, że nie później niż deklarowane w tej chwili informacje ze strony PIM-u, czyli marzec, ale w tej chwili wykonawca już pracuje w soboty, co powinien zresztą robić
szybciej. Czyli opóźnienie 3 miesiące, 4 miesiące.
Jeżeli zima nas nie zaskoczy, jeżeli pogoda będzie taka jak w tej chwili, zakładam, że do końca marca skończymy. To jest około 4 do 5 miesięcy po założonym terminie wynikającym z umowy.
Czyli jeszcze krótkie pytanie na koniec tego wątku, jeśli można, dotyczące właśnie tego przejścia na ulicy Matyi, Stanisława Matyi. Kiedy doczekamy się drugiej części, czy się w ogóle doczekamy, panowie, bo to, co miało być takie proste, okazało się wcale nie takie proste.
Celem tego przejścia było przede wszystkim poprawienie komfortu tych osób, które korzystają z transportu publicznego, z tramwaju, które idą na dworzec, tak, żeby nie tak, musiały...
I
to było celem, tak? Natomiast ten drugi element, ten drugi etap, tak, to jest też kwestia bezpieczeństwa, to poprawianie tego typu źle przeprowadzonych inwestycji wcześniej, to wymaga również profilowania jezdni, to wymaga różnych elementów dodatkowych, to nie jest tylko namalowanie pasów. I oczywiście dobrze jest zrobić jakiś projekt od początku do końca dobrze, dlatego staramy się tak bardzo przy tym projekcie tramwaju na Naramowice, niż zrobić go w sposób wadliwy i potem go poprawiać.
Czy będzie ta druga część i kiedy?
W tej chwili trwają w tym zakresie analizy, czy to jest potrzebne i prosiłbym tutaj pana prezydenta Wodarskiego
o doprecyzowanie. Pan ma wątpliwości,
jest potrzebne, dlatego, że to staje się powoli atrakcją turystyczną jednak. To jednak jest pewne wyjątkowe rozwiązanie niespotykane w skali świata.
Wiceprezydent
Maciej
Wodarski. Przez Zarząd Dróg Miejskich koncepcja. Ta koncepcja jest realizowalna, są określone koszty, są związane około 800 tysięcy złotych. Jest konieczne podniesienie niwelety jezdni i pytanie o zasadność inwestycji analizujemy i podejmiemy. Na dzień dzisiejszy nie umiem tego zadeklarować, podejmiemy w najbliższym czasie tę decyzję. Tak?
A ja też chciałbym przy okazji powiedzieć, że to oczywiście ja się próbuję zajmować szeregiem różnych tematów, natomiast przejście akurat to jest coś, co jest w kompetencjach bliżej. Ja to oddelegowałem niżej i to poprawiamy po prostu pewne błędy z przeszłości. Poprawiamy błędy z przeszłości i zawsze jest dobrze coś zaprojektować od początku dobrze, niż poprawiać błędy, które wcześniej zostały popełnione.
Panie prezydencie, pytanie następne. Czy pan się czuje prezydentem wszystkich mieszkańców, czy tylko tych, którzy sugerują, że każdy, kto boi się imigrantów, jest faszystą? Pan brał udział w takiej proteście anarchistów na placu Mickiewicza, gdzie słyszeli wszyscy ci, którzy może mają jakieś wątpliwości dotyczące imigrantów, słyszeli, że porównania do faszystów. Z drugiej strony strony pan brał udział w pikiecie muzułmanów, a doktor Ciesielski mówił na naszej antenie, byłoby świetnie, gdyby politycy pokazujący się na takich czy innych manifestacjach próbowali wyciągać ręce, a nie stwarzali wrażenia, że lęk innych osób im z ich zwyczajnie śmieszy.
No, w zakresie uchodźców mam podobny stosunek jak papież Franciszek i arcybiskup Gądecki. To jest kwestia też pewnej kultury, w której wyrosłem i tego, co mi zaszczepiono w dzieciństwie. I to są naturalne odruchy, że w takim przypadku uczestniczę w tego typu demonstracjach, niezależnie od tego, czy będą one organizowane przez anarchistów, czy przez kogoś innego. Tak uważam, że to jest gest solidarności z innym człowiekiem. Jeśli chodzi o z kolei tę manifestację, którą została zorganizowana jako sprzeciw przeciwko terroryzmowi, to pracownicy mojego gabinetu dokładnie sprawdzili wszystkie te rzeczy, które są w tej chwili przez imana głoszone i w związku z tym, że nie było tam treści, z którymi moglibyśmy mieć jakikolwiek problem, z uwagi na to, że sprzeciwiamy się terroryzmowi, złożyłem kwiaty przed klubem Bataclan w Paryżu, bo byłem tam na zaproszenie OECD i uważam, że to jest właściwe podejście, że sprzeciwiamy się terroryzmowi, tak? No, jestem przeciwny aktom terrorystycznym i cieszę się, że te osoby, które są wyznawcami islamu, protestują przeciwko aktom terroru i nie chcą z tymi aktami terroru mieć nic wspólnego.
Panie prezydencie, czy pan jest prezydentem wszystkich mieszkańców, czy tylko tych, którzy tam protestowali? Ale to tak, zostawmy, bo nie słyszałem odpowiedzi.
Jestem oczywiście prezydentem wszystkich poznaniaków i to jest dla mnie widoczne, gdy idę ulicą. Co więcej,
ale tych lęków pan nie podziela, tej drugiej kontrmanifestacji, która trwała w tym samym czasie.
Należy na ten temat rozmawiać. Ja podzielam stanowisko arcybiskupa Gądeckiego w tym zakresie i podzielam stanowisko papieża Franciszka.
Kolejne pytania. Także posłowie, między innymi pani poseł Joanna Schmidt z Nowoczesnej. Czy pani zdaniem prezydent musi uczestniczyć w takich sporach ideologicznych? Prezydent miasta, samorządowiec.
Prezydent wyraził poparcie akurat tej grupie społecznej.
To nie tylko chodzi o muzułmanów, to chodzi czy o Marsz Równości, czy o kwestie rozliczenia też z Kościołem.
Akurat w tej kwestii popieram pana prezydenta. Uważam, że Polsce brakuje otwartości, tolerancji. Żyjemy w ciężkich czasach. W trudne momenty przychodzi cała Europa i takie gesty pokazują, że jednak jesteśmy otwarci, jest dobra wola, aby wspierać mniejszości. I jak najbardziej ja również się za tym popieram po prostu takie gesty.
Joanna Schmidt, poseł Nowoczesnej. Jest z nami także poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Szymon Szynkowski. Czy pana zdaniem Poznań Jacka Jaśkowiaka to miasto nowoczesne, któremu szefuje nowoczesny prezydent?
Prezydent bawi się przez ten rok albo w rzeczy banalne, albo w ideologię i tak naprawdę brakuje czasu na zajmowanie się prawdziwymi problemami. No, przypadkowo prezydent tutaj mówił o tramwaju na Naramowicę, że bardzo szczegółowo projektuje, dlatego to trwa tak długo. Ja mam podejrzenie, że po prostu ten tramwaj na Naramowicę zwolnił i ten projekt nigdy nie zostanie za chwilę oddany, a to jest rzecz, która interesuje mieszkańców miasta. Rzeczą, którą interesuje mieszkańców miasta jest, jaki jest stan wspomniany tutaj poznańskiej oświaty.
Sam prezydent często zabiera głos w tych sprawach ideologicznych. To nie jest tak, że ktoś go wywołuje do odpowiedzi.
No właśnie, tu jest kwestia, czy prezydent powinien funkcjonować na bazie pierwszych trzech stron gazet codziennej prasy, która zostanie przyniesiona i popularne w nagłówkach tematy zajmują jego uwagę i to jest, że tak powiem, klucz do działań, bo wydaje mi się, że prezydent miasta jednak powinien nieco głębiej sięgać. Być może warto czasami zajrzeć na strony lokalne gazet i zobaczyć, jakie problemy poznaniacy mają naprawdę.
Ja może bym się chciał odnieść, bo tutaj chciałbym powiedzieć, że ja nie projektuję tramwaju na Naramowicę, nie mam takich kompetencji.
To dobra wiadomość,
panie prezydencie. Ten temat jest realizowany przez osoby, które mają w tym zakresie wiedzę, know-how, to my nie zarządzamy miastem w taki sposób, że to prezes decyduje i prezes projektuje i on sam podejmuje wszystkie działania i jak ojciec narodu on otwiera inwestycje, bo to nie te klimaty takie typu Łukaszenko, tylko my działamy tak bardziej nowocześnie.
Krótka riposta i...
Nie, znaczy to bardzo dobrze oczywiście. Wydaje mi się, że źle byłoby, gdyby się działo inaczej. Natomiast prezydent też nie jest od tego, żeby zajmować się remontem toalety w urzędzie i wymianą mebli we własnym gabinecie, bo o tym pan prezydent wielokrotnie mówił przez ten rok. I to radnym, dziennikarzom zapraszał pan dziennikarzy do toalety, żeby zobaczyli, jak potrzebny jest jej remont. Więc wydaje mi się, że na tym też prezydent nie powinien się skupiać.
Na tym się nie skupiam, panie pośle.
Poseł Platformy Obywatelskiej, panu przeszkadzało to, że prezydent szedł w Marszu Równości?
To znaczy, w moim przekonaniu jesteśmy na tyle konserwatywnym państwem, że Marsze Równości wbrew pozorom działają wbrew związkom partnerskim. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem związków partnerskich. Uważam, że jak najbardziej powinny one funkcjonować w naszym społeczeństwie, ale odnoszę wrażenie takie, że Marsze Równości robią im wbrew. I akurat jestem też zdania takiego, że prezydent miasta powinien być prezydentem ponad podziałami i nie do końca powinien określać nawet w tak otwarty sposób przynależność do którejkolwiek z grup.
Czy tu nie było braw żadnych? Dlaczego tam nie kraszczecie?
To znaczy, ja na pewno w Marszu Równości udziału bym nie wziął, będąc prezydentem miasta.
Szymon Ziołkowski, poseł Platformy Obywatelskiej, dziękujemy.
Tak, przypomnijmy tutaj, kolega z ławy poselskiej, można powiedzieć Jacek Tomczak z Platformy Obywatelskiej, mówił o tym udziale pana prezydenta w Marszu Równości i legitymizuje postulaty, których większość poznaniaków i Polaków nie akceptuje, panie prezydencie.
To jest protest przeciwko wykluczaniu na przykład osób niepełnosprawnych, wykluczaniu osób z uwagi na przykład na orientację seksualną, czy z uwagi na rasę, wyznanie. I uważam, iż w tego typu proteście, który być może tak jest też szufladkowany jako właśnie marsz osób o innej orientacji seksualnej, tak, i w taki sposób jest tam czasami przez różne osoby, które nie brały w tym marszu udziału, postrzegane. Ja w tym marszu uczestniczyłem, widziałem wiele rodzin z dziećmi, widziałem wielu bardzo sympatycznych ludzi i taki protest, szczególnie w państwie, w którym jednak dochodzi do aktów nienawiści wobec osób o innym wyznaniu, tak jak myślę, ten Syryjczyk, tak, nieszczęsny tutaj, który został pobity w Poznaniu. Uważam, że takiej ksenofobii, homofobii powinniśmy się przeciwstawiać i szczególnie wtedy, gdy się na stadionie pojawiają się hasła takie właśnie rasistowskie i prezydent wtedy powinien reagować. Dziękuję. I też pokazać, że jesteśmy miastem otwartym, bo na tym mi zależy.
Dziękuję, panie prezydencie. Chcielibyśmy też zapytać w związku z tym, jak pan zażądał rozliczeń z Kościołem katolickim w Poznaniu. Jolanta Hajda, redaktor naczelna Wielkopolskiego Kuriera Wnet, jest z nami. Jak pani ocenia te relacje nowych władz miasta z Kościołem poznańskim?
Myślę, że pan prezydent zrobił sobie taki ogólnopolski PR, walcząc w pokazowy sposób z arcybiskupem Gądeckim. Opublikowanie raportu na temat relacji finansowych między miastem a kościołem w Poznaniu w lipcu, kiedy wiadomo, że większość pracowników poznańskiej kurii jest na urlopie, w sposób tak nierzetelny i manipulatorski, przedstawiający te relacje, tak pokazujący jednostronnie, bez kontekstu historycznego i tak naprawdę rzeczywistych relacji między właśnie miastem a kościołem, pokazuje, że pan prezydent dobrze wie, kogo zaatakował. Osobę numer jeden w polskim kościele, która po prostu zawsze przykuje uwagę ogólnopolskich mediów, na temat której zrobi każdy dziennikarz ogólnopolskich mediów materiał, szczególnie w tak sezonie ogórkowym, jakim jest lipiec. Arcybiskup odpowiedział na ten raport raportem w październiku. Nie wiem, czy już zdążył pan do tego raportu się odnieść i przeprosić po prostu poznański kościół za tę nierzetelność, która miała miejsce w raporcie lipcowym i w sposób, w jaki została opinia publiczna epatowana kwotami, które były wyjęte z kontekstu i zupełnie nie oddawały rzeczywistych relacji między kościołem a miastem. I jeszcze jedno, to nie jest pytanie takie sobie o zabawne sprawy związane z PR-em. Komu się lepiej uda zrobić dobre wrażenie, komu nie. W tym najbliższym roku w Polsce obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Poznań będzie centralnym miastem tych obchodów. Chciałabym zapytać, jak pan prezydent osobiście zamierza podejść do tej rocznicy, jak zamierza prezentować nasze miasto na forum ogólnopolskim, bo zdaje się, że się za bardzo tą rocznicą nie przejął. I jeszcze kwestia pomnika wdzięczności. Nie wiem, czy teraz mogę zacząć, czy będziemy później. Ostatnie pytanie. Czy jest szansa, że 26 tysięcy osób, które podpisały się pod wnioskiem o powrót pomnika, będzie mogło ten pomnik kiedyś na ulicach miasta zobaczyć i wyrazi pan zgodę szansę na to, by chociaż przez miesiąc w wystawie Wdzięczni za niepodległość mógł ten pomnik stanąć w tym miejscu, w którym stał przed wojną i w którym był symbolem zwycięskiego powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości w naszym kraju.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Pan prezydent Jacek Jaśkiewicz, prosimy o krótką odpowiedź w sprawie pomnika Wdzięczności.
Przede wszystkim ja bym się chciał odnieść, bo tutaj było wcześniej wiele wątków podniesionych i po pierwsze ja nie walczę z arcybiskupem Gądeckim i to moje pismo było bardzo stonowane, umiarkowane i ono jest merytoryczne i w tym momencie zawiera konkretne, zawiera konkretne wyliczenia. Także w tym zakresie absolutnie to nie jest walka. O pieniądzach rozmawia się zazwyczaj trudno, nawet z własną żoną czy z, nie wiem, z pracownikami. Rozmowy na temat pieniędzy nie są nigdy proste, ale absolutnie to nie jest żadną walką i rozmawiać o pieniądzach i rozliczeniach wzajemnych należy. I oczywiście jestem na etapie przygotowywania tej odpowiedzi na tą odpowiedź, którą otrzymałem od arcybiskupa i zakładam, że dojdziemy do konsensusu, natomiast absolutnie nie jest to jakaś walka z Kościołem. Jest to dbanie o również finanse, obchody, finanse Poznania. Obchody, tak? I teraz, jeśli ja nie wyzywałem od bankierów, ja tylko umieściłem na Facebooku utwór wybitnego artysty w postaci Jacka Kaczmarskiego, który ma taki, a nie inny dorobek. Natomiast jeśli chodzi o rocznicę chrztu, no to chcę panią zapewnić, że tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, mój zastępca, pan Solarski, był u pana wicepremiera Glińskiego razem z arcybiskupem i ten temat jest przez nas wspólnie prowadzony i to wszystko jest na dobrej drodze. My tutaj przygotowujemy również, będziemy w tej chwili wspierać wystawę zbiorów watykańskich, która będzie miała miejsce tylko w Poznaniu. Także tego typu insynuacje, które pani przed chwilą próbowała tutaj w stosunku do mnie podejmować, one absolutnie nie mają uzasadnienia w stanie faktycznym i po prostu wynikają z braku wiedzy. Pani się nie zapoznała z tym raportem i w tym zakresie, to pokazują pani wypowiedzi. Także absolutnie nie walczę z arcybiskupem, nie walczę z Kościołem. Co więcej, również bardzo dobrze mi się rozmawia na przykład z szefem Caritasu. Zrobiliśmy wspólną akcję z bankiem PKO BP i w ten sposób uzyskaliśmy dla dzieci.
Czy wystawa i pan uwzględni te podpisy zebrane pod wnioskiem?
To jest tak, że jakiekolwiek instalacje, one muszą się odbywać zgodnie z prawem. Tak? I w tym zakresie, jeśli mówimy o placu Adama Mickiewicza, to te odmowy, które zostały przez odpowiednich urzędników przygotowane, one nie wynikały ze złej woli, tylko z tego, że przestrzegamy prawa. Jesteśmy państwem prawa, teraz może i sprawiedliwości. I w tym zakresie tego prawa należy przestrzegać.
Mamy 3 minuty do końca programu. Jeszcze pytanie do społecznika.
Jest z nami pan Lechosław Lerczak. Czy ma pan poczucie, że prezydent Jaśkowiak, następca Ryszarda Grobelnego, słucha poznaniaków?
No niestety, przez rok nie doczekaliśmy się, aby wysłuchał nas, a tego typu spotkania, jak dzisiaj państwo organizowaliście, są konieczne. Czekamy, panie prezydencie, na normalną rozmowę z poznaniakami. Bez wyboru. Rada osiedla taka, rada osiedla taka. Powinienem być panu wdzięczny za określenia mnie, drogi Lechosławie, ale naprawdę te czasy się skończyły. Przez rok uciekał pan przed mieszkańcami i nie doprowadził pan do debaty, która naprawdę jest konieczna.
Ale tych debat było wiele i to również z twoim udziałem, drogi Lechosławie, także nie wiem ile było, 5, 6, 7.
Czy że prezydent słucha mieszkańców? Pani też jest społecznikiem.
Tak, jestem społecznikiem i ja mam konkretne pytanie do pana prezydenta, a właściwie kilka pytań. Głównie chciałabym się zorientować, jakie cele przyświecały panu prezydentowi, że zrezygnował z konkursu, który miał rozstrzygnąć zagospodarowanie terenów na Goleńcinie. To jest pierwsza sprawa, jako że w tym roku w budżecie, w 2015 roku w budżecie były na ten cel środki. To jest pierwsza
sprawa, krótko, bardzo prosimy, bo czas nas goni.
To może...
Mamy 3 minuty do końca programu.
Słuchamy odpowiedź w sprawie Goleńcina.
Przede wszystkim chcemy potraktować ten obszar, czyli Goleńcin, Strzeszyn, Rusałkę kompleksowo. Natomiast co do szczegółowych wypowiedzi, prosiłbym pana prezydenta Wudarskiego o informację.
Pan prezydent Wudarski robi minę,
zaskoczoną minę.
Zdziwiony był trochę sytuacją, nie?
Słuchamy.
Pytanie było o konkurs na Golęcinie?
Tak jest. Prezydent pomylił.
Cóż, w tej chwili trwają prace, jest przygotowana koncepcja. To, że nie są to wydatki rzędu miliona złotych, jakie były zaplanowane w budżecie, tylko około 300 tysięcy złotych, to chyba nie świadczy o tym, że ten konkurs nie jest prowadzony.
Czyli tereny na Golęcinie będą zagospodarowane?
Tak, oczywiście.
Trzymamy za słowo. Dziękujemy. Podejdziemy jeszcze pani Arleta Matuszewska.
Za moment kończyć.
Mianowicie, kiedy doczekamy się uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego klina Zieleni, a konkretnie dla terenów, na których leży Stadion Szyca?
19 lat czekamy, panie prezydencie.
Jesteśmy w trakcie, tutaj bym prosił o szczegółowe wypowiedzi prezydenta Budarskiego.
Prezydent Budarski, to króciutko, bo musimy kończyć.
Przygotowywania projektu planu miejscowego, który zostanie skierowany do opiniowania zewnętrznego, także myślę, że ta informacja poznający dostaną w najbliższym czasie. Miesiąc do półtorej.
Dziękuję bardzo.
Wiele wątków, dużo obietnic, także było rok temu.
Pietkowska się chciała też wypowiedzieć, ale
bo chciałabym
za chwilę jeszcze koalicja.
Nie, bo chciałabym, żeby tutaj była nadreprezentacja PiS-u w tym programie. Ja bym chciała się odnieść do tych zarzutów...
Dziękuję za komplement, tak, pani radna.
Ja bym chciała się odnieść do tych zarzutów stawianych prezydentowi przez opozycję, że pewne, że się koncentruje na działaniach PR-owskich i na działaniach ideologicznych. Być może tak jest, ale one idą w dobrym kierunku. I chciałabym, żeby była tu jakaś konsekwencja. Na początku programu był pokazany pełnomocnik do spraw wykluczonych, że on miał być i go jeszcze nie ma. Powinien być, ale to dobrze. W związku z tym dobrze, że prezydent się ujął za wykluczonymi i poszedł w Marsz Równości. Być może pan prezydent jeździ rowerem troszkę na pokaz, ale idzie to w dobrym kierunku, bo pokazuje, że to jest zdrowe i że ten urząd przestał być bizantyjskim, tą manierą bizantyjską się legitymizować, tylko po prostu, że ci prezydenci zachowują się normalnie.
To jak
normalni ludzie. Ostatnie o to naszemu klubowi Lewicy chodziło. Ja nie myślę, jest to prezydent naszych marzeń. Tomasz Lewandowski będzie lepszym prezydentem.
Ciekawa koncepcja. Dowiedzieliśmy się
Ja powiem tylko tak, słuchając pana prezydenta, czasami mam takie, przepraszam, jest wrażenie, kiedy usłyszę, że pan prezydent został prezydentem też z winy poprzednich władz. Natomiast myślę, że poprzednie władze nie decydowały o tym, żeby zatrudniać prezesa spółki na 3 miesiące i tak dalej. Natomiast poważnie już, myślę, że ważne jest to, żebyśmy dzisiaj usłyszeli konkrety, co po roku pracy udało się przygotować. To znaczy Wawrzyńca, kiedy będzie, co będzie w pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku, prawda?
Właśnie za nasze pytanie, które miało
właśnie być puentą tej obietnic przed roku, było ich dużo w czasie kampanii wyborczej. Tramwaj na Naramowice będzie w tej kadencji?
4000 mieszkań. Jeszcze dalej strzelać?
4000 mieszkań będzie.
Nie będzie.
O co się zakładamy?
Tramwaj na Naramowice będziemy realizować go w takim terminie, by po pierwsze zrobić dobrą inwestycję. I zakładam, że przynajmniej częściowo będzie ta inwestycja zrealizowana.
Spoglądamy na pana prezydenta Budarskiego. Pan prezydent Budarski macha głową, że nie.
Także nie, w tej kadencji częściowo to będzie zrealizowane.
Pana zastępca nie dowierza.
Co to jest częściowo?
Szanowni Państwo,
że inwestycja zostanie zrealizowana w całości.
Państwo, zaczynamy w tej chwili po ekspertyzach Politechniki Poznańskiej niezwykle skomplikowany proces inwestycyjny. Wiemy, że musimy go zakończyć do 2021-2022 roku. Bardzo ważne są ekspertyzy dotyczące skarpy szelongowskiej. One tak naprawdę za chwilę nam pokażą, którędy ten tramwaj na Naramowice ma pojechać. Wskazujemy w projektach związanych z budżetem, także związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych. W tej chwili 240 milionów plus w ramach ZIT-ów.
Konkretnie, który odcinek w tej kadencji powstanie?
Bardzo możliwe, że powstaną obydwa, tak, ale nie w tej kadencji. To jest niemożliwe. My skończymy projektowanie w roku 2016-17 i jeżeli uda się zrealizować inwestycje w programie Zaprojektuj i Wybuduj, inwestycja rozpocznie się w 17-18 roku.
Czyli panie prezydencie, pan wie coś, czego nie wie pan prezydent
Budarski? Jak wiele się musi zmienić, żeby wszystko zostało postawione.
Pozwólmy.
To jest tak, że nie zawsze wszyscy wierzą w pewne rzeczy, że można je zrobić. Natomiast życie pokazuje, że najważniejsze jest to, żeby chcieć. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tych wszystkich uwarunkowań, w których funkcjonujemy. Natomiast jestem optymistą. Tak jak powiedziałem, przynajmniej częściowo ta inwestycja będzie zrealizowana.
Słyszeliśmy przed chwilą, że nie.
Ale nie, to jest, mówię o częściowym zrealizowaniu.
Ale co to znaczy częściowo, panie prezydencie?
Częściowym, że te prace będą trwały, będą zrobione wszystkie projekty i ona będzie w trakcie.
Czyli mieszkańcy
realizacji.
Nie pojadą tramwajem na Larmont.
Pozwólcie państwo, że powiem kilka słów. Jeżeli państwo oczekujecie, że ktoś ma czarodziejską różdżkę i projekt inwestycyjny wykona w ciągu jednego roku, no to jest niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe.
To te obietnice były na wyrost?
Pan prezydent, z tego co pamiętam, deklarował, że chce być prezydentem przez dwie kadencje i chce zmienić Poznań.
Ale to mieszkańcy decydują.
8 lat. Jeżeli pan prezydent w tej kadencji przygotuje dobrze projekty unijne, mamy teraz ponad 90 milionów złotych zwrotu z ministerstwa, które posłużą na nowe projekty unijne, to będzie pan miał i Wawrzyńca, będziemy realizowali i na Ramowice i będziemy mieli mieszkania. Nie da się zbudować 4000 mieszkań w jeden
pytanie,
rok,
po co
bo
było
nikt
to
nie jest prawie. Przepraszam, bo nikt nie jest,
panie przewodniczący,
nie jest
to nic
w stanie,
nie wnosi do tej
nie
dyskusji
wnosi,
w tej
bo pan powinien.
Nie, panie przewodniczący,
czy
dlatego,
mogę
że...
powiedzieć to, co ja myślę, a nie to, co pan
nie,
chce, żebym ja powiedział.
Okazję,
to ja chcę
przez
skończyć.
Dwie minuty pan
to ja chcę skończyć, panie przewodniczący, ja chcę skończyć swoją wypowiedź. Chcę skończyć swoją wypowiedź.
Nic nie wynika przecież. No wiemy, że na Ramowice nie jest.
To panu się wydaje, że nic nie wynika.
Mieszkańcy nie pojadą w tej kadencji na Ramowice i tu jest kropka.
Ile panu zajęłoby wybudowanie domu
ale
jednorodzinnego?
Ale ja nie składałem obietnic.
Panie przewodniczący, pytanie.
Ja nie składałem takich obietnic, składał je prezydent Jacek Jaśkowiak i my pytamy dzisiaj, czy będą zrealizowane, czy nie.
Obietnice były
zapytamy
składane.
Jeszcze o mieszkania na koniec.
Ja też to, co podkreślił pan przewodniczący Sternalski, deklarowałem, że chciałbym być prezydentem przez dwie kadencje i w ciągu tych 8 lat i ten program wyborczy, który przedstawiłem, tak, pewne rzeczy zrobimy wcześniej, natomiast...
Powiedziałem, że... Kadencja chyba trwa 4, jeśli się nie mylę.
Tak, natomiast powiedziałem, że chciałbym być prezydentem przez dwie kadencje i w ciągu tych dwóch kadencji chciał. Zamierzamy zrealizować konkretne inwestycje.
Również kwestia... Zastępcy, pozwoli pan. Okay. Arkadiusz Sasica, zastępca prezydenta Poznania. Będą 4000 mieszkań w tej kadencji, czyli 3 lata zostały jeszcze.
Ja jestem optymistą.
Czyli będą. Może pan powiedzieć, że będą.
Panie redaktorze, oczywiście, że będziemy robić wszystko, żeby były.
A ile udało się wybudować przez ten rok?
W tej chwili 142 mieszkania plus 20 w trakcie i zapraszam pana redaktora za 3 dni na wbicie łopaty pod budowę kolejnego osiedla.
Ile będzie
na ulicy Bożenara?
Ile będzie za 3 lata, panie prezydencie?
Nie będzie 4000 mieszkań i nie róbmy złudzeń, bo będziemy oszustami. Mówmy o faktach. Jest szansa na to, że te 4000 mieszkań powstanie w ciągu 2 kadencji, bo to jest realne, jeżeli patrzymy na procesy inwestycyjne, jeżeli patrzymy na finansowanie. Nie udawajmy, że zrobimy coś w 4 lata, bo za 3 lata już nas wyborcy z tego rozliczą.
Można powiedzieć, że się zatrzymalizowanie jest puenta znakomita. Wyborcy racjonalny, pan przewodniczący Sternacki zauważył, mają szansę rozliczyć te wszystkie obietnice, które usłyszeliśmy, proszę państwa, w czasie kampanii wyborczej. Nie słychać nas razem, pani radna, przepraszam.
Czas pokaże, kto ma.
Obietnice wyborcze zostały dzisiaj zaktualizowane. Wiemy, co się uda, czego się nie uda zrobić. To była godzinna debata Radia Merkury i Telewizji WTK. Mówiliśmy o sukcesach, ale także o porażkach prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka.
Prezydent Jacek Jaśkowiak był naszym gościem. Dziękuję, panie prezydencie.
Dziękujemy także słuchaczom Radia Merkury oraz widzom telewizji WTK.
Dziękujemy zgromadzonej studiu publiczności. Bardzo państwu dziękujemy za przybycie, za spotkanie i za udział w debacie.
Adam Michalkiewicz, do usłyszenia.
Roman Wawrzyniak, do zobaczenia.
Radio Merkury, Poznań.